Mam przyjemność rozmawiać z producentką, DJ-ką, piosenkarką Iwoną Skwarek. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć!
Cześć, bardzo mi miło.
Jak twoje samopoczucie przed koncertem?
Bardzo dobrze. Cieszę się. Olsztyn, bardzo ładne miasto, a jeszcze moja stara przyjaciółka z kulturoznawstwa ugościła mnie dzisiaj zupą i naleśnikami, więc jestem bardzo zadowolona.
A jakie emocje zazwyczaj towarzyszą ci właśnie podczas koncertów? No bo jednak tych koncertów już trochę zagrałaś.
No właśnie to jest ciekawe, dlatego że kiedyś grałam, w pewnym momencie, jak sobie zaczęłam liczyć, to zagrałam chyba 400 koncertów i teraz nagle ten świat muzyczny się trochę zmienił i gram dużo rzadziej, przez co jest to większe wyzwanie. Bo jak człowiek jest, to jest trochę jak taka rutyna, nie? Jak codziennie coś robisz, to jest ci łatwiej to robić, a jak robisz coś raz na jakiś czas, no to wchodzi jakiś stres, jakiś nagle wstyd, obawa, trema, więc... Ale cieszę się, bo czuję, że jestem na festiwalu, do którego pasuję, więc czuję, że jestem w adekwatnym kontekście dzisiaj.
Tak, bo spotykamy się przed twoim koncertem podczas wydarzenia Transatlantyk. No i właśnie chciałabym nawiązać do twojego coming outu. To wydarzyło się kilka lat temu piosenką Pocałunek. I jaki miałaś feedback właśnie? Jakie odpowiedzi otrzymywałaś od ludzi?
No szczerze mówiąc, bardzo dobre. Jakieś takie niesamowicie dużo komentarzy, bardzo pozytywnych do mnie dotarło. I też takich wzruszających. Na przykład napisał do mnie tata, jak to brzmi śmiesznie, młodej lesbijki. I mówił, że właśnie jego córka wysłała mu okładkę singla i powiedziała, tato, zobacz, co to jest, jakie świetne, że fajnie, że ktoś śpiewa o czymś takim. I pomyślałam wtedy, wow, że to jest jednak moc móc zrobić coś też dla innych ludzi. I w ogóle śmiesznie, bo kiedyś byłam w takim barze w Poznaniu i gadam z takimi dwiema dziewczynami i właśnie rozmawiamy w takim kontekście trudów bycia osobą homoseksualną, jakimś takim trudności w powiedzeniu o tym rodzicom. I mówię do nich, słuchajcie, no to może posłuchajcie mojej piosenki coming outowej, bo to trochę też o tym jest, a one piosenka coming outowa, posłuchaj sobie lepiej Rebeki, piosenki Pocałunek, to jest dopiero piosenka, a ja mówię, no właśnie ta piosenka, i one mówią, co ty jesteś Iwona z Rebeki, a ja mówię, tak, i one nie mogły uwierzyć, nie? Musiałam im pokazywać Instagram, że mam dostęp do konta.
A jeśli chodzi właśnie o Rebekę, to czy mogłabyś opowiedzieć nam o takiej swojej drodze od Rebeki do projektu solowego?
No to jest ciekawa droga dla mnie, bo to jest jakby w sytuacji bardzo dobrze znanej, tak, czyli z układu, który miałam 10 lat i podziału obowiązku, do których byłam przyzwyczajona, nagle przeszłam do miejsca, gdzie to ja byłam odpowiedzialna za te właśnie technikalia i dopieszczenie tego wszystkiego. I muszę przyznać, że była to dla mnie strasznie trudna rzecz, dlatego że nie do końca lubię babrać się w takich technicznych sprawach, ale strasznie dużo się nauczyłam, przede wszystkim produkując Girls Band Shyness, czyli mój jeszcze kolejny projekt. I potem przeszłam właśnie w solowy i też dzięki tym umiejętnościom, na przykład teraz komponuję muzykę do teatru i jestem samowystarczalna jako producentka, jako kompozytorka i to było dla mnie bardzo ważne. Oczywiście wiem, że z perspektywy fanów jest to strata, bo gdzie jest Rebeka? Ludzie czasem piszą, że hej, tęsknimy, czy może wracacie? Ale z mojej perspektywy, no to był taki jakiś potrzebny mi rozwój, tak? Bo trochę jestem leniwa i zawsze Bartek robił te niewdzięczne rzeczy, a ja sobie leżałam wtedy na kanapie i mówiłam tylko głośniej, ciszej, a tu jakoś za ciemno, musisz to rozjaśnić. No a teraz sama to wszystko robię.
Wspomniałaś o teatrze. No i właśnie, jaka jest różnica pomiędzy produkowaniem muzyki do takich projektów muzycznych, a do teatru?
No przede wszystkim jest się częścią drużyny dużej. Muzyka jest tylko jednym z elementów przedstawienia. No tu trzeba wziąć pod uwagę w ogóle bardzo dużo różnych spraw, takich jak chociażby nagłośnienie w teatrze, jak to, że śpiewa się na mikroportach, które nie są zbyt wdzięcznymi mikrofonami. Oczywiście też pojedyncze zdolności aktorów, aktorek, no bo niektórzy są bardziej utalentowani wokalnie, inni mniej, więc ja muszę też komponując na przykład piosenki wiedzieć od razu, z jakimi możliwościami się spotykam, żeby po prostu komuś nie zrobić pod górkę. No ale przede wszystkim jest to dla mnie wielka zabawa, bo robię dużo spektakli dla dzieci, gdzie naprawdę żaby śpiewają rocka, małpy pieką w kuchni, ciasto w ogóle, tańcząc do bongosów, które tam skomponowałam. Więc dużo więcej zabawy jest w teatrze dla mnie i bardzo szybko pracuję. A kiedy robię swoje rzeczy, to po prostu, no to jest inaczej. Po prostu szukam tego czegoś, tego jedynego czegoś, tak? Bo w teatrze muszę czasem zrobić bardzo dużo muzyki w krótkim czasie, ale też jest to muzyka bardzo, no taka filmowa, tak, scenograficzna, po prostu ona buduje atmosferę, czasem jest to muzyka grozy, czasem jakaś zabawna, śmieszna melodyjka, tak, więc no cieszę się, że mogę łączyć te dwa światy, bo nie tylko głos jest moim narzędziem, ale też właśnie instrumenty i w tym teatrze bardzo mogę sobie pozwolić na szaleństwa pewne.
No i właśnie jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to chciałabym, żebyś jeszcze opowiedziała mi i naszym słuchaczom o arbuzie.
A to jest bardzo ciekawa sprawa, bo Arbuz to jest szalony projekt mojego przyjaciela Piotrka z Gdańska. Jest to stowarzyszenie, które pomaga ludziom wykluczonym, młodzieży, uchodźcom. Po prostu bardzo, bardzo szeroki jest to spektrum osób, które potrzebują pomocy. Ja tam trafiłam przypadkiem. Tak naprawdę Justyna Święs z The Dumplings miała prowadzić warsztaty, ale nie mogła tego zrobić. Więc zapytała mnie, bo jesteśmy sąsiadkami, że może ja bym, kurczę, zastąpiła ją. Ja byłam przerażona, ale okazało się, że pierwsze warsztaty odbyły się w Toruniu, w busie, takim starym busie za 4000 kupionym, rozpadającym się, przerobionym na studio nagraniowe. I stanęliśmy pod takim w sumie domem dziecka i po prostu dzieciaki z tego domu dziecka po prostu przyszły do nas i robiliśmy razem kawałki. No i muszę przyznać, że to było dla mnie coś bardzo wzruszającego, móc nagle te wszystkie swoje umiejętności przekazać tym dzieciakom i im dać trochę radości i dać im jakieś takie poczucie sprawczości, że mogą na przykład skończyć piosenkę, nagrać. My tam też z nimi teledyski nagrywaliśmy. No i teraz właśnie w maju będę prowadziła kolejne warsztaty, tym razem już w siedzibie stacjonarnej Arbuza w Gdańsku.
A jak to było u ciebie, jeśli chodzi o twoje początki historii z muzyką?
Ach, to jest w sumie historia taka, że ja od dziecka cały czas śpiewałam. Po prostu jak jechaliśmy w latach 90. maluchem z Zielonej Góry nad morze i to naprawdę była solidna podróż, ja potrafiłam rodzicom 5-6 godzin cały czas śpiewać, nie? Michaela Jacksona w jakichś po prostu wymyślonych słowach po angielsku, nie? I moja mama w pewnym momencie mówiła do mnie, że Iwonko, już śpi może. Więc od po prostu bycia cały czas w muzyce poprzez szkołę muzyczną na skrzypcach, gdzie spotkałam straszną panią nauczycielkę, która mnie po prostu dręczyła psychicznie. Ciekawe, czy wiele osób ma też takie doświadczenia. Poprzez totalnie odejście od tego, po powrót na studiach w Poznaniu, poprzez po prostu miłość do śpiewu. Tak strasznie dużo śpiewałam, grałam na gitarze, że w pewnym momencie stwierdziłam, ja muszę mieć zespół, chcę komponować. I tak trafiłam do pierwszego mojego zespołu Hello Dog. Potem już była Rebeka i tak to się potoczyło.
Chciałabym zapytać cię o twoje współpracę. Jak wspominasz współpracę z Radkru na przykład?
Ha, z Radkru. No właśnie, z Radkru to jest śmieszna sprawa, bo to jest właśnie jeden z członków, czyli Witold Skrzypczak. To jest właśnie mój pierwszy muzyk, z którym współpracowałam w Hello Dog, perkusista Hello Dog. No to jest dla mnie wielki sentyment przede wszystkim. No Witold to jest po prostu niezły numer, no tak samo zresztą Papson. Podróż z nimi ostatnio graliśmy razem występ, ponieważ współpracowaliśmy przy Alei Gwiazd, gdzie mogłam zaśpiewać bardzo trudną partię, którą w oryginale śpiewała Sośnicka, tak? No dokładnie, to było naprawdę coś, zaśpiewać tę partię. No chłopcy to są po prostu nieźli agenci, tak? Z nimi to jest po prostu jedna wielka impreza, to nie? Więc wspominam to dobrze, aczkolwiek współpraca jest taka, że tak naprawdę, że ja po prostu w swojej garderobie, którą mam przystosowaną do nagrywania. Zamykam się, nagrywam, wysyłam ścieżki. Witoldowi spodobało się procesowanie wokalu, czyli jakby dodanie efektów różnych pogłosów i powiedział, właściwie to mi już wyślij to, co ty tam przygotowałaś, no bo przez te lata nauczyłam się pracować ze swoim głosem i jakby eksponować w muzyce, w miksie to, co jest w nim ładne. No ale pozdrawiam chłopaków. Właśnie w sumie już za miesiąc oni pojawią się na festiwalu Młodzi i Film. Chyba będą grać koncert, a ja tam będę robić oprawę muzyczną gali finałowej.
A jak to było z Fiszem?
A z Fiszem to było naprawdę tylko online. To jest bardzo śmieszne, bo ja byłam świeżo po niesamowitej współpracy z producentem portugalskim Mulinexem, który mnie zaprosił do Lizbony. Tam poleciałam samolotem pierwszy raz w życiu. Mieszkałam w jakimś cudownym hotelu po prostu. Przeżyłam jakieś piękne 3 dni, jedząc wspaniałe rzeczy, nagrywając u niego w studio pełnym jakichś po prostu mikrosalek z jakimiś innymi portugalskimi muzykami. No po prostu bajka. Nagle odzywa się Fisz i ja też sobie wyobraziłam, nie? Jadę do Warszawy, poznaję ich, nagrywamy. A oni, no tam nagraj u siebie. Więc nagrałam u siebie partię, wysłałam, oni mówią, jest super, wszystko się zgadza, mamy to. No ale potem po latach mieliśmy tego samego menadżera i kilka razy wystąpiłam u nich po prostu na koncertach jako gość specjalny, co było bardzo miłe. No to są super, naprawdę bardzo fajni ludzie, tacy bardzo osadzeni w rzeczywistości, zupełnie nie gwiazdorzą, są bardzo przyjemni.
To jak wygląda taki twój proces twórczy?
Proces twórczy, no właśnie to zależy, bo jeżeli robię w teatrze, to mam już tekst na przykład gotowy. Ostatnio w ogóle musiałam Adama Mickiewicza, różne utwory jego przerabiać na piosenki, co po prostu okazało się być na początku dla mnie jakąś zmorą, a potem tak się w to wkręciłam, że po prostu dojechałam w tym Mickiewiczem, nie mogłam w ogóle przestać o tym myśleć, tylko o tych frazach jego, więc to jest zupełnie inna zabawa, a ze swoimi rzeczami, no to mam tak, że długo dłubię, nie? Mam projekty, które na przykład otwieram co kilka miesięcy i sobie słucham, jak one się bronią po tych kilku miesiącach i wiem już, co mniej więcej dołożyć, żeby utwór się zamknął i tak sobie szukam, to jest takie szukanie tego właściwego klocka, tak, który musi usiąść, tego puzzla, który być może w momencie, kiedy się, nie wiem, pracuje 3 dni nad kawałkiem i nagle tracisz perspektywę i myślisz sobie, Boże, o co tu chodzi, nic nie wiem, nie rozumiem, co w ogóle robię, wystarczy poczekać miesiąc, otwierasz projekt i mówisz, nie, to było bez sensu, to trzeba usunąć, a to trzeba wyeksponować. No więc to jest taka po prostu zabawa trochę w kotka i myszkę z tą kompozycją.
A to się aktualnie u Ciebie dzieje, jeśli chodzi właśnie o taki artystyczny świat?
No w tej chwili właśnie 30 kwietnia wydajemy podwójny singiel Shyness, całkowicie wyprodukowany przez nas, zmiksowany, zmasterowany przeze mnie, czyli już po prostu totalnie już stoję na własnych nogach. Piosenka nazywa się April, czyli kwiecień. Ironicznie wydajemy ją ostatniego dnia kwietnia i będziemy wydawać sukcesywnie kolejne single, więc osoby właśnie lubiące takie indie popowe, synthpopowe brzmienia zapraszam do odsłuchu, bo to jest takie bardzo... Są 4 wokalistki, 4 producentki i mieszamy nasze stylistyki i naprawdę pięknie się pracuje. A oprócz tego pracuję cały czas nad swoim solowym materiałem, ale ten materiał jest dziwny na maksa. W ogóle nie wiem jeszcze, co to jest, bo ostatnio mnie strasznie dużo rzeczy interesuje. W ogóle jak zaczęłam grać z powrotem na skrzypcach, zaczęłam sama nagrywać jakieś kwartety, potem zaczęłam śpiewać jakieś arie w wymyślonym języku, za chwilę coś rapuję. No, jestem w procesie jakiegoś takiego kreatywnego chaosu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co zrobić z tymi utworami. To są jakby kawałki, jakby do jakiegoś filmu powstawały, nie? Tak naprawdę to nie są, tam nie ma takiej struktury piosenkowej, to są jakieś moje poszukiwania, ale lubię szukać i myślę, że kurczę, chyba gdybym mi się już wszystko znudziło, to by było źle, nie? A jak mam sytuację, w której ciągle wydaje mi się, że jest tona rzeczy, które można eksplorować, to w ogóle, nie wiem, mam ochotę nauczyć się śpiewać w ogóle w jakimś innym stylu, na przykład jakimś takim, to się nazywa ta muzyka Kantar Music, Boże, jestem fatalna akurat w tych nazwy, zawsze zapominam, ale chodzi mi o ten taki arabski styl śpiewania, te tak zwane inne skale tam są w ogóle niż u nas w Europie i też mnie to interesuje. Śledzę na YouTubie faceta, który uczy śpiewać tą metodą i sobie czasem ćwiczę właśnie, no mówię, szaleństwo trochę z perspektywy fanów, ale z mojej perspektywy bardzo ciekawy czas kreatywnie.
Solowy album nazywa się z 1986, no i właśnie zdradziłaś w pewnych wywiadach, że to nawiązanie do twojego rocznika. No w tym roku jest ta 40. Czy masz jakieś takie poczucie, że wchodzi jakiś nowy etap, coś trzeba nowego tworzyć, coś się dzieje nowego?
Znaczy, ja w ogóle cały czas gadam o tej 40 i już po prostu myślę, że bez sensu, bo gadam o niej chyba od 37 roku życia i to jest jakiś bezsens, no nie? Ale ona jest, jestem z grudnia, więc ja po prostu jeszcze mam pół roku, nie? Ale nie wiem, chyba najbardziej myślę o tym, że to jest ciekawy czas, bo człowiek jest trochę bardziej świadomy siebie, już nie wskakuje tak we wszystko na główkę i nie robi takich rzeczy, że dobra, tylko teraz się zastanawiam, nie? Dostaję jakiegoś maila, ktoś coś chce i myślę, czy ja chcę to robić, nie? Czy nie chcę tego robić, bo nie wiem, masz może poczucie, że już możesz odmawiać? To jest może takie dziwne, czego wcześniej jakby w ogóle nie brałam pod uwagę, że my w ogóle cokolwiek możemy odmówić, nie? Po prostu jak była oferta, to szliśmy to jak w dym, po prostu graliśmy wszędzie, mimo że niektóre koncerty były, na przykład nie pasowaliśmy w jakieś miejsca, nie? I po prostu dla artysty, artystki bycie w miejscu, w którym się nie pasuje, to jest po prostu jakaś tortura, nie? My graliśmy na przykład koncert z Rebeką przed Maleńczukiem, nie? W ogóle ja pierdzielę, ci ludzie patrzą na nas, ja walę w te pady, po prostu gram na tych syntezatorach, śpiewam po angielsku i po prostu tam jest chyba z 20 tysięcy ludzi, nie? I wszyscy, co to jest? I ja po prostu widziałam to niezrozumienie na twarzach tych ludzi, którzy czekali na Maleńczuka, nie? I jakby to są właśnie takie sytuacje, które potem myślisz sobie, nie, dobra, chcę zagrać w Olsztynie na festiwalu, z którym się jakby światopoglądowo zgadzam, niż być gdzieś tam, gdzie oczywiście są fajne pieniądze, jest jakaś ekspozycja na dużą grupę ludzi, ale tak naprawdę no czujesz się, ja pamiętam ten koncert, że ja myślałam, że ja zemdleję grając go, po prostu ja byłam tak zestresowana, no nie?
A jeśli chodzi właśnie o społeczeństwo LGBT+, czy zauważyłaś jakąś zmianę na przełomie lat?
Nie, no bardzo. Myślę przede wszystkim, że to jest akurat plus social media, media, czy tych wszystkich social mediów, bo kurczę, no dzięki temu, że można w sieci znaleźć grupy, organizacje typu Stonewall, czyli bardzo wiele w tej chwili ich jest, czy KPH i naprawdę po prostu zobaczyć, ej, nie jesteśmy sami, nie jestem jedyną lesbijką z Zielonej Góry w 99 roku, nie? Tylko nagle, ej, jesteśmy tutaj. Myślę, że to jest niesamowita zmiana i widzę, że ten poziom, no jest, no po prostu dla mnie to jest bez porównania. Moja nastoletniość, a teraz nastoletniość dzieciaków. Ja właśnie w Arbuzie też różne osoby przychodzą, queerowe i sobie myślę, wow, jak to jest niesamowite, nie? Że jest na to przestrzeń teraz, nie? Że te osoby czują się na tyle bezpiecznie, że są w stanie wyglądać inaczej, tak? Nietradycyjnie. I że kurczę, myślę, że w moich czasach, że tak powiem, trochę tego nie było. No i przede wszystkim, nie wiem, mi się wydaje, że no, niesamowitą pracę wykonały te wszystkie organizacje po prostu i naprawdę zrzeszyły ludzi i zaczęły walczyć o te prawa bardzo wyraźnie. No, jestem im bardzo wdzięczna, bo ja jestem kiepska w te klocki. Mogę napisać piosenkę, ale raczej nie będę występowała w sądzie.
A czego mogę ci tak życzyć na koniec naszej rozmowy?
Ojej, dużo zdrowia, powiem szczerze, bo czuję ostatnio właśnie, może to jest taka zmiana, że czuję, że moje ciało jest takie delikatne, że ja muszę tak dbać o to, co jem, nie? Że nie mogę smażonego za bardzo i że muszę uważać tutaj z winem. I że jak sobie myślę o starych czasach, po prostu jak myśmy imprezowali z Bartkiem, ja po prostu nie wiem w ogóle, jak myśmy to przeżyli, nie? Teraz mi się wydaje to niemożliwe. Ja bym była chora po 2 dniach takiej trasy, no nie? A my tam miesiąc w trasie, w busie, po prostu jedna wielka balanga. No, szokujące to jest dla mnie w tej chwili, że jednak to ciało ma inny metabolizm, inaczej się regeneruje, nie? No ale ja ciągle wyglądam podobno młodo. Zawsze w teatrze są w szoku, że już mam prawie 40 lat. Ale też nie wiem, myślę sobie, że to jest trochę bez sensu tak strasznie się stresować tym wiekiem, bo przecież tak naprawdę to jest super, że możemy żyć i że się starzeć, nie? To znaczy, że jest okej, okay, że jest z nami dobrze, nie chorujemy, żyjemy. Także wszystkim, którzy się martwią, że są starzy, mówię, to tak naprawdę jest wielki sukces.
A tak jeszcze zapytam cię o takie twoje porady dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką, ale jednak wahają się, no bo to jednak sztuczna inteligencja, że może tutaj coś się wydarzyć.
Kurczę, no ja myślę, że ja sama mam przecież dużo kryzysów związanych z tym, bo jeszcze nie próbowałam tych wszystkich aplikacji, bo się boję ich spróbować. Na zasadzie, kurczę, zaraz coś zakomenderuję, a tam mi zrobi tak, że ja po prostu musiałam 20 lat się uczyć, żeby dojść do takiego poziomu produkcji, a to po prostu pstryka palcami i generuje ci po prostu najlepszą muzykę świata. Ale myślę jednak, że drogą jest jakaś indywidualność i myślę, że jednak muzyka jest mocno związana z osobowością, że ludzie nie chcą przyjść na koncert robota. Myślę, że finalnie nie widzę tego i że tak naprawdę to, nie wiem, na przykład fenomen Harry'ego Stylesa, nie? Że gdyby zdjąć Harry'ego Stylesa z tej muzyki, to czy ludzie by, czy te piosenki są takie super? Nie wiem, nie? Ale to jest on w tym całym swoim pięknie i byciu przystojnym, a zarazem trochę dziwnym, tak? I że to ludzie jego kochają śpiewającego te piosenki, a nie po prostu te piosenki, nie? Więc myślę, że warto po prostu pozostawać sobą i robić to w zgodzie ze sobą. Aczkolwiek mówię, no świat show biznesu muzycznego jest bardzo trudny. Myślę, że dużo stresu kosztuje i jakiegoś takiego, no trzeba mieć dużo energii, trzeba mieć dużo samozaparcia. Ja na przykład nie jestem dobra w social media, dlatego też moja płyta się nazywa 1986, bo to jest trochę też o tym, jaka ja jestem, nie? Jakie roczniki, że do nas telefony weszły dużo później niż do dzieciaki rosną z tymi telefonami zupełnie inaczej, się nimi posługują. Ja się oczywiście cieszę, że nie rosłam z tymi telefonami, no ale podsumowując, no trudna rzecz, ale jeżeli się kocha muzykę i ten proces tworzenia jest ważny, no to trzeba to po prostu robić, bo nie można myśleć o tym, co będzie na końcu, trzeba pomyśleć, czy ja chcę dzisiaj usiąść i coś pokomponować, jakby to jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, a nie na to, czy ja chcę być sławna, nie? Bo to jest jeszcze pomiędzy skomponowaniem fantastycznej piosenki, a byciem sławnym jest jeszcze długa droga.
Iwona, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dzięki również, pozdrawiam wszystkich.